Radiowy przegląd prasy. Komentują Wojciech Cejrowski i Andrzej Rudnik.
Dzień dobry panie Wojciechu.
Dzień dobry panie Andrzeju.
No proszę pana, jak patrzę na to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, oczywiście na początku tragedia, policjant zwany mylnie oficerem w Polsce, funkcjonariusz policji, przydusza Afroamerykanina, on krzyczy, że nie może oddychać, no w końcu umiera. Rozruchy w całych Stanach Zjednoczonych, wiadomość z poniedziałku, Trump musiał się chować w schronie gdzieś pod Białym Domem, bo jego ochrona się wystraszyła demonstrantów. Zdemolowano między innymi pomnik naszego biednego Kościuszki, który stanął na drodze tym rozrabiającym. Policjant został aresztowany. Wydawać by się mogło, że to uspokoi nastrój, ale podobno Amerykanie, pan będzie wiedzieć lepiej i więcej na ten temat, są oburzeni w ogóle stosunkiem policji nie tylko do Afroamerykanów, ale także do białych w różnych przypadkach. W wielu stanach wprowadzono stan wyjątkowy po śmierci tego Floyda i sytuacja staje się dosyć niewesoła. Kilka tysięcy osób aresztowanych już jest, panie Wojciechu.
No zamieszki w całej Ameryce, proszę pana, to jest nic dziwnego. Teraz one są podkręcane, bo jest kampania wyborcza. I drugiej stronie zależy oczywiście, żeby wykazać, że Trump jest nieskuteczny, że doprowadził do tego, że cały kraj płonie i tak dalej. Natomiast sama sprawa jest dosyć typowa. Większość przestępców w Ameryce to są Murzyni. Większość osadzonych w więzieniach to są Murzyni. To są statystyki. I teraz jak pan pójdzie do więzienia z takim zamysłem, żeby pokazać, że biednych Murzynów wsadzają, no to pan pokaże, że we wszystkich celach czarno. A białych tam jest niewielu, latynosów to jest druga grupa, która tam będzie. I można na tym nabudować taką niechęć fałszywą wobec policji, że patrzcie, zatrzymują samych czarnych. Nie, oni zatrzymują samych przestępców, ale wśród czarnych jest najwięcej przestępców, to jest statystyka. Skąd to się bierze? Z biednych dzielnic. I teraz Murzyn w dobrej dzielnicy nie pójdzie podpalać samochodów. A Murzyn w biednej dzielnicy, jak mu zaduszą kolegę, no to oczywiście pójdzie i teraz czy poszedł protestować? Popatrzmy na płonące samochody, rozwalone sklepy, popatrzmy na te grube Murzynki wynoszące telewizory ze sklepów. Czy starsza pani mająca siódemkę dzieci, która wynosi telewizor z Walmarta w czasie zamieszek, to czy ona protestuje przeciwko zabiciu tego biednego człowieka, którego uduszono kolanem? To jest prawda. Początek tej sprawy to był wypadek przy pracy policji, karygodny. Facet krzyczał, że się dusi, ale ponieważ był wielkim Murzynem, a ten policjant był od niego trochę mniejszy, to on myślał, że chce uciec i go przydusił za mocno i pójdzie do więzienia za zabójstwo, za uduszenie kolanem. Pójdzie siedzieć ten policjant.
On go tam przyduszał, proszę pana, 8 minut, ale do pana wypowiedzi teraz nawiązuję. No pan używa określenia Murzyn.
A jakiego mam używać? Niech pan zajrzy do słownika, nie ma w tym nic złego.
Ja wiem, że nie ma nic złego, ale w Polsce zostanie pan uznany za osobę prześladującą czarnoskórych Amerykanów czy Afroamerykanów, to po pierwsze.
Nie dajmy się zwariować, no Murzyn i Murzynek Bambo i ja jestem biały, a on jest czarny. No nie ma w tych słowach, dopóki ja tego nie powiem z nienawiścią, to w samym tym słowie nie ma nic złego. Są słowa typu syn, typu krzywa po łacinie powiedziana, które są bezpośrednio obraźliwe. Natomiast w samym słowie Murzyn, które jest obecne w encyklopedii jako określenie rasy ludzkiej, nie ma nic złego.
To pan sześć to określenie, może niektórzy panu wybaczą, a niektórzy nie, ale brutalność policji to jedna strona. I drugie, co pan powiedział, to, że tam włamują się do sklepów, grubsze panie wynoszą telewizory i nie tylko i tak dalej, i tak dalej. To zawsze przy różnego rodzaju zamieszkach, w najbardziej szczytnych celach zdarzają się takie historie, że ludzie się włamują do sklepów i korzystają z okazji. I wróćmy do meritum sprawy. No, wie pan, że prezydent Stanów się, czy jego ochrona się wystraszyła już demonstrantów, to znaczy, że to nie przelewki.
Nie przelewki. Bandytów cała masa wyszła na ulicę rozwalać wszystko, co się rusza. Bo jak pan popatrzy na przykład, których dziennikarzy rozwalili. Dziennikarzy prawicowej stacji Fox rozwaliła ta Antifa i dziennikarzy komunistycznej stacji CNN też rozwalili, tam gaśnicą im szybę wybili i tak dalej. W związku z tym to jest po prostu burda uliczna, którą ktoś wykorzystał. Plądrowanie sklepów to nie jest manifestacja i to nie ma nic wspólnego z tym wypadkiem przy pracy, który się zdarzył policji, karygodnym. Natomiast powiem panu, kto jest największym rasistą w Ameryce. Otóż Murzyni z biednych dzielnic to są najbardziej otwarci i agresywni, co widać również w tych manifestacjach, rasiści przeciwko białym ludziom. Odwrócił się ten rasizm, kiedyś był Ku Klux Klan, w lata 50., 60., w latach 40. nie mógł pan pójść do kawiarni, jak pan był czarny i tak dalej. Natomiast w tej chwili nienawiść wobec białego człowieka to jest klasyczny rasizm amerykański. Innych rasizmów nie obserwuje się w Ameryce statystycznie znaczących.
Przypuszczam, że te wydarzenia, ta agresja będzie eskalować, bo nie wiadomo, jak to się zakończy.
Ja panu powiem, jak się rozwija. Bardzo ciekawy wątek jest taki, że Trump, to co w zeszłym roku już mówił, że Antifę, również tę polską Antifę, trzeba traktować jako organizację terrorystyczną, bo takie stosują metody, takie mają struktury rozproszone, przywożą autobusami bojówkarzy swoich na manifestacje w tych miejscach, gdzie to się odbywa. I Trump ogłosił, że Antifa jest organizacją terrorystyczną, bo nie chodzi im o sprawę, tylko o rozwalanie, na podobnej zasadzie jak Al-Kaida czy Państwo Islamskie. Im nie chodzi o żadną sprawę, tylko o rozwalanie. No i to uporządkuje trochę ten rynek. Mam nadzieję, że przyjdzie też do Polski. Wszyscy działacze typu Sierakowski, który sprowadzał bojówki niemieckie, przypomnę Państwu i Panu. Może to osobiście Sierakowski ich nie zapraszał, ale był taki klub w Warszawie przy Nowym Świecie, jakoś to się nazywało, proszę
Krytyka
Pana.
Krytyka polityczna.
To jest część Antify polskiej i oni sprowadzili bojówkarzy niemieckich na rozruby do Polski i teraz już by im się tak łatwo nie udało, bo jakby chcieli pojechać do Stanów Zjednoczonych na wycieczkę, to się dowiedzą, że należą do organizacji terrorystycznej i ich tam nie wpuszczą. Dziękuję za uwagę.
Panie Wojciechu, najłatwiej powiedzieć, tak jak mówią, Trump mówi, jego otoczenie, że to środowisko lewackie, skrajnie lewicowi agitatorzy są winni tych niepokojów, ale to tak jak w Polsce, wie pan, wszystko wina Tuska albo wina lewaku.
No, ale w tym przypadku to bardzo łatwo, to Trump nie musi mówić, bo oni sami się przyznają do tego, że robią te rozruby. Antifa tam swoje flagi wywiesza na tych wszystkich i innych flag politycznych tam nie ma. Tam są różne hasła i jedyna flaga polityczna, jaka się pojawia na tych wszystkich manifestacjach, że płoną miasta w Ameryce w tej chwili, to jest Antifa. Więc to Trump nie musiał odkrywać Ameryki w tym przypadku, tylko sami się zareklamowali i oni koktajlami Mołotowa rzucają.
Zanim przejdę do bardzo ciekawego ministra, obecnie ministra zdrowia, to chciałbym, żebyśmy przez chwilę śmieszę pana.
Tak? Nie no, bardzo, bo to obecnie minister zdrowia, taki.
Obecnie minister
dalej.
Zdrowia.
A kiedyś no bo... był w kulturze, proszę pana, ale tam był tylko wice.
Ale wie pan, to taki też byłego ministra i byłego wicepremiera syn Ziemowit, którego polubiłem, Ziemowit Gowin, wziął udział w zbiórce funduszy, które przeznaczone są na wsparcie personelu medycznego podczas epidemii. RAP, trzeba tak nawiasem mówiąc, jak nazwa naszej audycji, wyśpiewać. Różni ludzie śpiewali, ważni, mniej ważni, nawet prezydent, to on zasłynął tym jakimś ostrym cieniem mgły. Wszystkich zastanawiało, co to może oznaczać. W każdym razie Ziemowit Gowin wyśpiewał. W czasach, gdy Polska jest totalnie szpetna, państwo z dykty chyba z totalnego gumna, obywatele, rząd, sprawa nierówna. I tak dalej, i tak dalej. W każdym razie w tym rapie młodego Gowina pojawia się krytyka rządu, z którym niedawno współpracował i był w nim jego tatuś, pan Jarosław Gowin. Ja zawsze podchodzę do sprawy tak, że jak jest dorosły syn, to ojciec za niego nie odpowiada i w tym momencie także tak podchodzę do sprawy, ale odezwali się prawicowi politycy, których trzasnął po świadomości tenże Ziemowit Gowin i na przykład wicemarszałek Sejmu, profesor Terlecki, nawiasem mówiąc z Krakowa, powiedział o tym Ziemowicie, to jakiś świr, taka wolność słowa, no i wolność wypowiedzi.
Ale zaraz, no wolno powiedzieć Terleckiemu, że ktoś jest świr, bo to też wolność słowa.
No wolno.
A tamtemu z kolei wolno było śpiewać, że Terlecki jest
no
świr.
Właśnie.
No mnie się
no
to
właśnie,
bardzo musimy... podoba. Oto walczyliśmy z komuną, żeby każdy mógł śpiewać, każdemu jesteś świrem.
No ale panie Wojciechu, no profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, nawiasem mówiąc, używa takich określeń, to po pierwsze, pan też nie lubi takich określeń, a tym bardziej jakichś grubszych, tak bym to określił. Jeżeli ten Ziemowit krytykuje rządy Prawa i Sprawiedliwości, z którymi identyfikuje się pan profesor Terlecki, to niech, przepraszam za wyrażenie, użyje jakiejś konstruktywnej krytyki
ale
tego
młodego
przecież człowieka.
Z drugiej strony z gównem został obrzucony. Takiego słowa używał w piosence ten młody Gowin. No to świr to jest bardzo delikatne, proszę pana, delikatna odpowiedź na to, czym obrzucił PiS młody Gowin.
A młody Gowin, proszę pana, według mnie, nie wiem jak pan to określi, ma wiele racji w tym, co wyśpiewał, bo zaraz powiemy o niektórych elementach czy podtekstach tego śpiewania młodego Gowina. A pan się zgadza z niektórymi słowami, które on wyśpiewał?
Nie słuchałem tej pioseneczki i nie chce mi się słuchać, bo rapu nie lubię. Słuchałem z tej serii, tej zbiórki numer 16. Słyszałem i oglądałem w telewizorze kilka. Prezydent beznadziejny. Gdybym miał robić ranking, to najgorzej na dole. Jak się nie umie czegoś zrobić albo nie wyszło, to nie puszczamy tego do sieci. Tak bym doradził kampanii wyborczej pana prezydenta Dudy. No bo nie wyszło. No, Korwinowi bardzo dobrze poszło, kilku przedstawicielom Konfederacji dobrze zrobione teledyski. Korwin nie seplenił tym razem, to też dziwne. Natomiast prezydentowi się kompletnie nie udało. Ani tekst nie wiemy o czym, ani zaśpiewane nijak.
Może ma takich współpracowników, którzy tak sobie myślą, no może lud to kupi, proszę pana, i ludowi nie. To się spodoba, tak myślę. No, tacy
lud,
są
proszę
może,
pana,
no.
Nie kupi szajsu, no tak. Mówiąc niemiecka, no nie kupi lud szajsu. Nie ma co na to liczyć.
To prawda, obecny szef telewizji, były szef telewizji, obecny Jacek Kurski mówi, że ciemny lud to kupi, panie Wojciechu, więc może tak samo pomyśleli doradcy prezydenta Dudy.
Nie jest taki głupi, nie każdą kupę kupi, proszę pana, to tak bym odpowiedział panu Kurskiemu.
No to jedziemy do tego ministerstwa.
Do ministra, bo to jest bardzo ciekawe powiązanie między Kurskim a tym ministrem Szumowskim i jego aferą.
Można powiedzieć, że zaczęło się w pewnym sensie tak, że kiedy ministrem był Jarosław Gowin, to do tego ministerstwa został przyjęty obecny minister zdrowia. No i pan Szumowski wraz z rodziną zrobił spory interes na tym, że najpierw był wiceministrem u Jarosława Gowina, a teraz jest ministrem zdrowia. I kiedy przychodził do ministerstwa Gowina, Gowin napisał coś takiego. Doniesienie złożył, proszę pana, do Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Proszę o podjęcie czynności mających na celu zbadanie, czy przy planowaniu realizacji przedsięwzięć z grupą, i tutaj nazwa tej grupy, nie doszło do zachowań i zdarzeń o charakterze korupcyjnym. 27 kwietnia 2016 napisał to CBA. Ówczesny wicepremier, minister nauki Jarosław Gowin. No i tak w skrócie mówiąc, gdzie nie dotknęli dziennikarze, to jego rodzina zrobiła na tym potężny interes. Mówię, że nie wchodzimy w szczegóły. On się pozbył udziału w różnych spółkach, których był, przekazał je żonie i tam komuś innemu jeszcze. No ale pieniądze są, panie Wojciechu, no zabójcze. Czytał pan.
Tak,
różne
czytałem.
Spółeczki już dostawały tu 1 300 000, tam 50 milionów, tu 16 i tak dalej, i tak dalej. No i teraz mówią, no co tu, no on uczciwy tam, nie odpowiadał za to, ale odpowiadał.
Już panu mówię, co ja tu widzę.
No. Tylko zadam panu jedno pytanie. Panie Wojciechu, gdyby pan podejmował decyzję o przyznawaniu grantów, nie daj Boże, byłby pan jakimś ministrem i przyznałby mi pan parę baniek, to mogliby się ludzie czepić z tego powodu, że my się znamy od lat. A tu rodzina! I wszyscy mówią z tej prawej strony. Nic się nie stało. Nic się nie stało.
No więc uwaga, co ja tu widzę. Sytuacje takie, kiedy w jakiejś rodzinie jest dwóch zdolnych albo trzech, jeden zostaje urzędnikiem, drugi zostaje biskupem, a trzeci z kolei biznes kręci, to takich sytuacji w Polsce mamy wiele i za każdym razem, kiedy taki młodszy brat idzie pracować w urzędzie, czy to jest urząd gminy, czy jakiś ważniejszy urząd, pojawia się podejrzenie o konflikt interesów, bo twój brat tutaj prowadzi duże gospodarstwo rolne, a ty będziesz w gminie pracował i niektóre dokumenty będą przez twoje biurko przechodziły. Jak to się załatwia w Ameryce? Urzędnik sam siebie wyklucza z konkretnej sprawy w sytuacji, gdy mogłoby być podejrzenie o konflikt interesów, czyli ląduje coś poprawnie na moim biurku, podanie o prawo jazdy. Ale ponieważ złożyło to podanie moje dziecko, moja żona, mój znajomy, to ja idę do swojego szefa i wykluczam się z tej sprawy, pomimo że to jest mój obowiązek służbowy załatwiać, ale posadźcie kogoś innego dla tej jednej sprawy, żeby nie było konfliktu interesów. Więc to się da załatwić. Po drugie, kiedy Gowin pisał tę notatkę do CBA, żeby sprawdzić Szumowskiego, no to jeszcze mi nic nie śmierdzi. Dlatego, że sprawdzał człowieka przed jego zatrudnieniem. czy ten człowiek nie jest umoczony w jakiejś mafii i tak dalej, czy firmy, w których ma udziały, nie są jakieś lewe, no to Gowin się zachował poprawnie. Wysłał do CBA prośbę, żeby sprawdzić Szymowskiego.
No, to... ale CBA nie sprawdziło. A jeśli sprawdziło, to nie znamy efektu tego sprawdzenia. Zrobi.
Natomiast potem jest seria grantów dla firm, w których Szymoscy mają takie czy inne udziały, bo to, że mąż miał wcześniej, a sprzedał żonie, to jest cały czas konflikt interesów. No i coś tutaj mi szumi. I ja powiem panu, co mi tutaj szumi. Oni to muszą sprawdzić, czy tam się coś odbyło na lewo, czy się nie odbyło. Natomiast moim zdaniem to jest tak jak z Kurskim. Kurski w telewizji zrobił to, co miał zrobić i narobił sobie wrogów i wizerunkowo przeszkadzał. Tośmy Kurskiego usunęli. Szumowski zrobił z okazji pandemii zamieszanie, narobił sobie wrogów, skonfliktował naród, wykonał robotę dla PiSu, a teraz trzeba go usunąć i najlepiej, żeby go usunąć w jakiejś kolosalnej aferze finansowej, z której go potem wyplączemy za 5 lat. Bo ta afera finansowa przykryje Antonowa, przykryje, proszę pana, maseczki nieprawidłowo zamówione, przykryje wszystkie, rozdmuchamy aferę finansową i przykryją się wszystkie nasze inne przestępstwa, w których brał udział Szumowski. Ja to tak czytam.
Głęboko pan poszedł, panie Wojciechu, w tych przypuszczeniach, czyli z tego wniosek, że to kumple chcieliby wykończyć Szumowskiego.
Nie wykończyć. Oni go przesuwają na zasłużoną emeryturę. Stary, jesteśmy ci wdzięczni, zrobiłeś w pandemii wszystko i teraz weź na siebie wszystkie Antonowy i wszystkie głupoty inne. My cię odsuniemy w aferze skandalu, a za 5 lat prokuratora dojdzie do wniosku, że nic nie było.
Tak Szumowski mógłby powiedzieć, kurczę, to mam gdzieś te wszystkie dochodzenia, mam miliony i jak mi nic nie zrobią, to mogę sobie odejść z tego stanowiska.
Ale sztuczka polega na tym, że on nie ma ani złotówki. Braciszek, żona i inni mają miliony, te firmy wszystkie.
No nie ma, no puszczamy oko, prawda? I chciałem powiedzieć, że mógłby się wyplątać chłop z tego, gdyby ujawnił majątek żony. Odgraża się, że żona się zgodziła na to, ale majątku nie ujawnia. Tak jak premier litościwie zawiadujący naszym rządem też obiecywał dawno, dawno temu, że majątek żony ujawni, a do tej pory nie ujawnił, bo prezydent odesłał ustawę w tej sprawie, właśnie ujawniania majątku, do Trybunału Konstytucyjnego, który od 2 chyba, jak dobrze pamiętam, lat nie może podjąć decyzji w tej sprawie, więc ręka rękę myje.
Moim zdaniem to potwierdza moją tezę. To, że oni go proszą, żeby ujawnił, a on obiecuje, ale przeciąga sprawę i nie ujawnia. Ujawni za 2 lata. A na razie chodzi o wielki kamuflaż tego całego barachła, które zrobili z okazji pandemii. Żeby naród się zajął czym innym, żeby poleciał kundel łapać innego.
Parę dziesiąt milionów poszło gdzieś z boku i tam zaczynając od tych masek, ale co naród
jest
takimi...
Doskonała pora, dzieliśmy ludziom kagańce, poszli na łąkę, w ogóle się nie interesują polityką, więc jeżeli trzeba zrobić dużą aferę, bo już i tak się wydało, to teraz jest w ogóle dobry okres, bo do końca wakacji nie będą ludzie w ogóle gazet czytać.
No ciekawe, bo kampania prezydencka zacznie się chyba, ta prawdziwa i wybory już niedługo. Spraw takich ważnych jest więcej, ale dzisiaj musimy kończyć. Dziękujemy za uwagę, do usłyszenia.
Był to radiowy przegląd prasy. Komentowali Wojciech Tejrowski i Andrzej Rudnik.